Tydzień temu zacząłem temat przemocy domowej. Były ciekawe rozmowy później. Wydaje się, że jest to temat, który trzeba jeszcze pewne rzeczy doprecyzować, dopowiedzieć, ponieważ to nie są takie rzeczy zero-jedynkowe, tak, że to jest białe, czarne. Są to rzeczy, które mogą się w różny sposób przenikać i dlatego jest często trudność z określeniem, czy to jest przemoc domowa. Więc dzisiaj mam nadzieję, że trochę nam to może rozjaśni, jak sobie z tym radzić. A jakby ten temat ma, można powiedzieć, dwa dna. I myślę, że to wyjdzie w tym, co tutaj chcę powiedzieć. I werset, na który chciałem się powołać, i to jest znowu pretekst, tak? Do tego, żeby mówić na ten temat, ale myślę, że ten werset jest jak najbardziej właściwy do omawiania tego tematu. Drugi list do Koryntian 11:14 jest napisane: przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Więc tydzień temu poruszyłem temat przemocy domowej, pokazałem, co Biblia mówi odnośnie do znęcania się nad bliskimi. Zobaczyliśmy, że Słowo Boże z całą stanowczością potępia stosowanie przemocy domowej. Jest to bardzo poważny grzech. Osoba, która przemoc domową stosuje, można powiedzieć, że do Królestwa Bożego nie wejdzie. Jest to tak poważny grzech. I dziś chciałbym kontynuować ten temat. Wiem, że to jest ciężkie, ale trzeba o tym mówić, ponieważ jest to bardzo poważny problem, który niestety jest obecny też w kościołach chrześcijańskich, w kościołach ewangelicznych. I zanim pójdziemy dalej, to chciałbym przypomnieć taką definicję przemocy domowej, którą posłużyłem się tydzień temu, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Przemoc występuje w małżeństwie, gdy jeden z małżonków dąży do realizacji własnych interesów czy też korzyści, próbując kontrolować i dominować drugą osobę poprzez schemat przymuszających, kontrolujących oraz karzących zachowań, i ten kontrolujący wzorzec zachowań nazywany jest powszechnie przemocą domową. I żeby móc w jakiś sposób operować na pewnych rzeczach, dobrze jest mieć jakąś historię. Więc dziś chciałbym przedstawić historię Julii, czy też Julii. I Julia opisuje swoją historię, jej historia jest opisana w taki sposób, więc przeczytam. Zastanawiała się, czy nie zwariowała. Chciała tylko być dobrą chrześcijańską żoną i matką i dawała swojemu małżeństwu i domowi całą miłość, energię i wsparcie, jakie w sobie miała. Ale coś było nie tak w jej małżeństwie. Nieważne, co robiła i mówiła, ile książek o małżeństwie przeczytała, na ilu konferencjach o biblijnej kobiecości była i jak bardzo się starała, czuła, że jest porażką. Ciężko pracowała, aby utrzymać dom w czystości, żeby mąż miał spokojne miejsce, do którego mógł wrócić po pracy, ale ciągle była w tyle. Robił drobne uwagi na temat brudnej łazienki czy ubrań, które dzieci nosiły, dbanie o czystość i grzeczność dzieci, żeby nie przeszkadzały mężowi, samo w sobie było stresującą, pełnoetatową pracą. Unikała proszenia go o pomoc, żeby się na nią nie denerwował. W końcu to on ciężko pracował całymi dniami, żeby ich utrzymać, a ona musiała dołożyć swoją cegiełkę. Czuła się samotna i wyczerpana. Och, czasami wszystko wydawało się w porządku. Potrafiło być dobrze przez kilka dni, a czasami nawet tygodniami. Ale potem wszystko zaczynało się sypać, zazwyczaj po tym, jak musiała prosić o pomoc albo gdy skomentowała coś, co uważała za ważne. Wydawało się, że to go denerwowało i wywracało wszystko do góry nogami. Ale czyż nie wszystkie małżeństwa mają swoje wzloty i upadki? Wydawało się, że nie potrafią rozwiązać konfliktu, dopóki nie wzięła pełnej odpowiedzialności za wszystko, w tym za to, co zrobił mąż, i nie błagała o wybaczenie, zasugerowanie, że mógł zrobić coś złego. Kiedy poruszała jakiś problem, stawał się on jej problemem, a nie tym, który chciała rozwiązać. Jej mąż wielokrotnie narzekał, że jest zbyt wybredna, zbyt marudna, zbyt nieprzejednana, zbyt zła, zbyt narzekająca, zbyt głupia. Nauczyła się ostrożnie dobierać bitwy, bo gdy był zdenerwowany, musiała znosić tyradę oskarżeń i potępienia. Ciche dni, brak przysług i pomocy przez jakiś czas. Czuła się źle, gdy chciała wyjść z przyjaciółmi, przyjaciółką. Mówił drobne rzeczy, przez które czuła się winna, że porzuca rodzinę i zmusza go do opieki nad dziećmi. Co z nią było nie tak? Ciężar przez większość czasu samotnego rodzicielstwa zaczynał ją załamywać. Była coraz bardziej oschła wobec dzieci, wyczerpana, wypalona. Kiedy zaczynał ją krytykować, teraz już się broniła, mówiąc sarkastyczne rzeczy, których później żałowała. Wytykał jej, jaką jest gniewną, zgorzkniałą kobietą, nieprzebaczającą, nie okazującą szacunku. Mówił jej, że wszyscy się z nim zgadzają. Miała problemy. Zaczęła siebie nienawidzić. W kościele dbała o to, żeby się elegancko ubierać, uśmiechać i pilnować dzieci, żeby inne kobiety wiedziały, że stara się być kobietą z Księgi Przysłów 31. Gdyby wiedziały, ile złości i negatywnych myśli przechodziło jej przez głowę, byłyby zszokowane. Kiedyś opowiedziała przyjaciółce z kościoła o czymś bolesnym, co powiedział jej mąż, ale koleżanka powiedziała jej, że powinna mówić o mężu z większym szacunkiem. Powinna być bardziej wyrozumiała i ignorować jego grzech. Poczuła wstyd. On był dobrym człowiekiem, był jej wierny. Zabierał rodzinę do kościoła, czytał Biblię codziennie. Znał ją tak dobrze, że potrafił wyciągać wersety biblijne, by uzasadnić swoje spostrzeżenia na temat tego, jak złą kobietą jest. Płakała w kościele, gdy śpiewano pieśni o łasce Bożej. Tak bardzo pragnęła poczuć tę łaskę, ale przez większość czasu czuła jedynie potępienie męża i Boga. Bo czyż nie przemawiał on, czyli Bóg, przez autorytety w jej życiu, takie jak mąż i starsi zboru? Była niemal pewna, że Bóg jest rozczarowany jej nieudanymi próbami stworzenia szczęśliwego, spokojnego domu dla męża i dzieci. Czuła tyle gniewu, urazy i beznadziei. Jak Bóg mógł ją taką kochać? Często zamykała się w łazience, płacząc na podłodze w rozpaczy. Błagała Boga, żeby pomógł jej być lepszą kobietą. Błagała Boga, żeby jej wybaczył. Błagała Boga o jakiś powód, żeby dalej się starać. Jej myśli krążyły w kółko wokół tych samych rzeczy. Były w ciągłym zapętleniu. Była niespokojna i przygnębiona. Pewnego dnia miała atak paniki na drodze i musiała się zatrzymać, bo bała się, że straci przytomność, wioząc małe dzieci do szkoły. Bała się, że coś z nią poważnie jest nie tak. Kiedy teraz patrzy w lustro, nienawidzi tego, co widzi. Przestraszoną, niezdecydowaną, niepewną siebie, zestresowaną i nieszczęśliwą kobietę, która najwyraźniej nic nie potrafi zrobić dobrze. Co się stało z dziewczyną, którą kiedyś była? Czuje się beznadziejnie uwięziona, bez wyjścia. Pościeliła sobie łóżko i teraz będzie musiała w nim leżeć, aż umrze. Czasami myśli, że śmierć byłaby lepsza niż przeżycie w ten sposób kolejnego dnia. Więc w jakim kierunku zmierzają myśli Julii? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. Co nam historia Julii pokazuje? No, Julia, może tak będę mówił, w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że jest ofiarą przemocy domowej. Nawet nie dochodzi do tego pytania, czy to jest przemoc. Cały czas wini siebie. Cały czas winę upatruje wyłącznie w sobie. Przecież jej mąż jest taki dobry. Można zapytać, dlaczego tak jest? Dlaczego Julia nie widzi tego, co jest może dla innych oczywiste? Ponieważ osoba, która tę przemoc stosuje, no można powiedzieć, przybrała postać anioła światłości. I Julia tak została omotana, że nie dostrzega, że ból i cierpienie, których doświadcza, są wynikiem przemocy domowej ze strony jej męża. A nawet jeśli ktoś jej zasugeruje, że to jest przemoc domowa, że doświadcza tej przemocy, to ta sugestia i tak prawdopodobnie nie zostanie przez nią przyjęta. Może upłynąć dużo, bardzo dużo wody, zanim Julia zda sobie sprawę, że cały jej ból i cierpienie, czy za jej cały ból i cierpienie jest odpowiedzialny jej mąż, a nie ona. Ale jest też drugi aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę, kiedy zajmujemy się przemocą domową. Ktoś może usłyszeć jakąś historię przemocy domowej i stwierdzi, że w jego małżeństwie są podobne rzeczy. Też się kłócą, też wrzeszczą na siebie, też się okłamują. Ich małżeństwo też nie funkcjonuje dobrze. I w związku z tym taka osoba może dojść do wniosku, że jest albo sprawcą przemocy domowej, albo ofiarą przemocy domowej, gdy w rzeczywistości nie ma tam przemocy domowej. Dlatego wydaje mi się, jest ogromna potrzeba, żeby umieć rozróżnić przemoc domową od tego, co przemocą domową nie jest, i od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli. Więc czy to jest przemoc? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy spojrzeć na to, jak może funkcjonować małżeństwo i małżeństwo może funkcjonować według trzech zasad. Pismo Święte zachęca nas, aby nasze małżeństwa funkcjonowały według zasady ty przede mną. To znaczy, że traktujemy małżonkę jako ważniejszego od siebie. Dajemy mu pierwszeństwo, służymy mu, pragniemy jego dobra, jego szczęścia i robimy wszystko, żeby ten nasz współmałżonek był szczęśliwy. Czyli współmałżonka stawiamy na pierwszym miejscu. I to jest biblijna, dobra zasada dla każdego małżeństwa. Ty przede mną. Ale często, i ta częstotliwość jest bardzo różna w naszych małżeństwach, funkcjonujemy według zasady ja przed tobą. Ponieważ jesteśmy grzesznikami, często jesteśmy egoistyczni w swoim zachowaniu i funkcjonowaniu w małżeństwie. Z tego powodu dochodzi do różnych konfliktów w małżeństwie. Dążymy do realizacji własnych planów, własnych pragnień, własnych ambicji, więc często może dochodzić do kłótni. A jak dochodzi do kłótni, to w emocjach możemy różne złe rzeczy wypowiedzieć. Mamy różne temperamenty i te kłótnie mogą mieć różną intensywność. Później możemy mieć cichy czas z małżonkiem. Obydwoje się do siebie nie odzywamy albo odzywamy się do siebie tylko wtedy, kiedy musimy, na przykład, żeby zadbać o dzieci. Okłamujemy siebie, robimy sobie nawzajem różne złe rzeczy i trzeba to nazwać po imieniu. Grzeszymy. To jest grzeszne postępowanie i Biblia takie egoistyczne postępowanie potępia. Ale jest jeszcze trzecia zasada, która może być obecna w małżeństwie. I ta trzecia zasada mówi: ja ponad tobą. To znaczy, że uważam, że ty jesteś dla mnie, aby mi służyć. Ja jestem tym uprzywilejowanym. Ja jestem kimś wyższym i lepszym, ważniejszym. W związku z tym mi się od ciebie coś należy. Należy mi się twoja służba. Masz spełniać moje pragnienia, masz żyć dla mnie, masz być mi poddanym. A jeśli tego nie będziesz robić, to gorzko pożałujesz. Która z tych trzech zasad jest zasadą przemocową? Zdecydowanie ta trzecia zasada i tylko ta trzecia zasada. Ja ponad tobą. I chciałbym posłużyć się pewnym cytatem z jednej z książek dotyczących przemocy domowej, które się do tego odnoszą, które to bardzo ładnie sumują. Każdy grzech popełniony w związku może być w jakiś sposób uznany za szkodliwy, przynoszący pewną szkodę. Od kłamstwa po krzyk. Małżonkowie często źle traktują siebie nawzajem, ale instynktownie wiemy, że nie wszystkie kłamstwa są przemocowe i nie wszystkie krzyki są przemocowe. Innymi słowy, przemoc to grzeszny sposób traktowania ludzi, ale nie wszystkie grzeszne sposoby traktowania są przemocowe. I w tej samej książce autorzy posługują się następującą ilustracją ze świata zwierząt, która tę różnicę obrazuje. Jeśli masz ogród, w którym masz karmnik dla zwierząt, to możesz zauważyć, że na przykład wiewiórki walczą z jakimiś ptakami o pokarm w tym karmniku. Wiewiórki rywalizują z innymi zwierzętami o pewne zasoby. I z tego powodu mogą wyrządzać sobie jakąś krzywdę, ale jest to w ramach rywalizacji o pewne zasoby. Podobnie może być w małżeństwie, gdzie zamiast współpracy jest rywalizacja o dostęp do różnych zasobów, czasu, pieniędzy, dzieci itd. I w tej rywalizacji może dochodzić do wyrządzenia komuś krzywdy. Ale w świecie zwierząt mamy jeszcze inne działania, które są szkodliwe dla innych zwierząt. Mamy drapieżniki, które działają szybko i skutecznie, aby zabić swoją ofiarę. Ale mamy też pasożyty, które działają w bardziej subtelny sposób, wykorzystując swojego nosiciela przez dłuższy czas. Dla drapieżników i pasożytów inne zwierzęta są po prostu zasobem. To jest ta różnica, kiedy ty rywalizujesz o pewne zasoby, albo kiedy ty jesteś zasobem. Więc kiedy ktoś traktuje swojego współmałżonka jako zasób, którym się karmi, na którym żeruje, to mamy do czynienia wtedy z przemocą domową. Taki małżonek jest albo drapieżnikiem, albo pasożytem. I kolejny cytat. Przemoc to interakcja charakteryzująca się czymś, co wykracza poza ja przed tobą. Charakteryzuje się to poprzez ja ponad tobą. Więc o przemocy domowej możemy mówić wtedy, gdy w małżeństwie funkcjonuje ta trzecia zasada. Ja ponad tobą. Oczywiście ta linia oddzielająca, ona nie jest precyzyjna. Ona nie jest prosta. To są różne zawiłości, zakręty i tak dalej, meandry, więc jest to czasami trudne do rozróżnienia. Ale wróćmy do tego, czego doświadczała Julia. A Julia doświadczała czegoś, co się określa jako ukryta przemoc. Na czym polega ta ukryta przemoc? Ta historia Julii pokazuje, że nie każda przemoc domowa jest widoczna gołym okiem, że ma taki otwarty charakter, także każdy może w miarę szybko się zorientować i wie na pewno, że to jest przemoc. Są formy przemocy, których nie da się szybko rozpoznać i będzie to przypominać działanie właśnie takiego pasożyta, który wczepił się w ciało swojego nosiciela i powoli, bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń z jego strony, będzie wysysał życie. Jak jest to właśnie forma ukrytej przemocy i taka przemoc też jest przemocą domową. I Natalii Hoffman w swojej książce napisała: ukryta przemoc to przemoc emocjonalna i psychologiczna, która nie obejmuje jawnie kontrolujących zachowań, takich jak wściekłość, przeklinanie, umniejszanie czy groźby. Oprawca zamiast tego stosuje subtelne, niewidzialne taktyki, czy ukryte taktyki, które są tak niewidoczne, że są niemal nie do wykrycia i opisania przez ofiarę. I ofiara może nie zdawać sobie sprawy, że przemoc trwa przez lata, a nawet dekady. Ma całe zamieszanie, zwątpienie, lęk, poczucie winy, utratę siebie i cierpienie, które jest spowodowane przemocą, ale obwinia siebie za to, jak się czuje i zachowuje. Sprawca nie tylko przekonał ludzi spoza domu, że jest świetnym facetem, ale także przekonał swoją żonę, że to prawda. Ona boi się, że to ona może być tą szaloną i niestabilną osobą. Więc jakich technik... Więc ukryta przemoc jest przemocą, która sprawia, że osoba, która jej doświadcza, nawet nie wie, że jej doświadcza. I historia Julii jest takim właśnie przykładem tego typu przemocy. I też autorka tej książki, Natalii Hoffman, dodaje: wiele kobiet, które doświadczają ukrytej przemocy, czyta przykłady i definicje bardziej oczywistych form przemocy emocjonalnej i nie widzi swoich doświadczeń. Zostają wrzucone w zamęt myślenia. Coś jest nie tak w moim małżeństwie, ale to nie może być przemoc emocjonalna, więc to musi być moja wina. I żyją w głębokim bólu, silnym stresie emocjonalnym, niestabilności i paraliżującym lęku, że powoli wariują, odchodzą od zmysłów. Jakich technik używa oprawca w tej formie przemocy? Przytoczę kilka przykładów autorstwa Heleny Knowlton, które są cytowane przez Natalii Hoffman w jej książce. Mówi, że chce pracować nad małżeństwem, więc masz nadzieję, że wszystko się poprawi. Na każdy poruszony przez ciebie problem ma doskonały powód, dla którego robi to, co robi. Następnie szczerze wyjaśnia, że czuje się przez ciebie kontrolowany, że nie przejmujesz się wystarczająco jego uczuciami, że trudno mu ci zaufać i że chce wziąć na siebie odpowiedzialność. Spokojnie i racjonalnie wyjaśnia, dlaczego problem leży w twoim błędnym postrzeganiu. Pod koniec rozmowy uwaga skupia się na tobie i na tym, że wszystkie twoje problemy są twoją winą. Może nie dostrzegasz tej subtelności, jaka tutaj jest, ale ona tam jest. Subtelne rzeczy, że to nie ja jestem problemem, sama sobie wymyślasz problemy i je tworzysz. Chociaż nigdy nie ucisza cię oczywistymi werbalnymi taktykami, czujesz się winna i zdezorientowana, ale myślisz, że jesteś zbyt wrażliwa i wczytujesz pewne rzeczy. Jesteś zła na siebie za to, że czujesz się zastraszona i defensywna z powodu pozornie błahych spraw. Zastanawiasz się nawet, czy to nie ty jesteś tą toksyczną osobą w związku. Obiecujesz sobie, że będziesz bardziej nad sobą pracować. Dlaczego nie możesz zaufać temu kochającemu, życzliwemu mężowi, który ma na sercu twoje dobro? Subtelne rzeczy, tak? Publicznie jest radosny, pomocny i pełen miłości do ciebie, ale w domu doświadczasz dynamiki doktora Jekylla i Hyda. Przygotuje ci posiłek, każe ci wstać i odpocząć, a potem schowa zakupy, a jednak kipi z ukrytej złości, gdy kilka tygodni później jesteś chora. Pisze do ciebie piękną kartkę, w której pisze, jaką jesteś wspaniałą matką i żoną. Później jednak subtelnie sugeruje, że rujnujesz życie swojemu dziecku. A ty zakładasz, że źle zrozumiałaś jego słowa. Po zasadzeniu pięknego ogrodu przypadkowo przebija się przez niego i miażdży rośliny, bo musiał naprawić ogrodzenie. Potem chwali się przed przyjaciółmi, przy tobie, jaką utalentowaną ogrodniczką jesteś i jak wielkie masz szczęście, że macie za żonę. Więc bardzo subtelne rzeczy i ktoś tego, kto tego nie doświadczył, to może nie widzieć tego, ale to jest tak subtelne. Więc to działanie przemocy, to działanie sprawcy przemocy jest często tak subtelne, że nigdy może nie pojawić się myśl, że była to forma czy jakaś forma przemocy domowej. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego ktoś robi właśnie takie rzeczy, postępuje w taki sposób, jaki ma w tym cel? No to tutaj ten cel nam autorka pokazuje. Systematycznie manipuluje twoimi reakcjami emocjonalnymi, stosując ciągłe, tajne gry umysłowe, takie jak gaslighting, unikanie, udawanie niewiedzy i przekręcanie słów, ponieważ są one bardzo trudne do wykrycia, opisania i konfrontacji. Zna twoje niepewności, radości i pragnienia, używa udawanej troski o ciebie, aby ci namieszać w głowie i zniszczyć fundamenty tego, co czynią cię tobą. Podważa twoją radość, powoduje, że wątpisz w swoje mocne strony i niszczy poczucie twojej własnej wartości. Stopniowo, krok po kroku degraduje cię. Natalii Hoffman pisze, kiedy kobieta doświadcza tego typu zachowań przez wiele lat, jej emocjonalne, fizyczne i duchowe samopoczucie ulegnie załamaniu. Istnieją dwa powody, dla których te zachowania są destrukcyjne. Po pierwsze, są powiązane z pozytywnymi zachowaniami. Mąż nie zawsze jest opryskliwy, zaniedbujący lub niekochający. Czasami jest niesamowity. Czasami jest uważny i życzliwy. I to powoduje skrajne zamieszanie, czyli to, co psychologowie nazywają dysonansem poznawczym. Dysonans poznawczy występuje, gdy dwie przeciwstawne rzeczywistości funkcjonują obok siebie i w tym przypadku mamy bliskiego partnera, który czasami jest wspaniały, a czasami okrutny. Nasze mózgi nie potrafią tego rozgryźć, a jeśli to szaleństwo utrzymuje się przez długi okres, wywołuje reakcję stresową i traumatyczną, która może powodować objawy złożonego PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego. Poważne rzeczy. Więc zamieszanie jest kluczem do kontroli. Jeśli ktoś potrafi cię stale wytrącać z równowagi i dezorientować, może cię kontrolować. Innym powodem, dla którego te zachowania są destrukcyjne, jest to, że są ukryte. Osoby spoza związku nie widzą, co się dzieje, ani nie rozumieją, nawet gdy ofiara tych zachowań próbuje je wyjaśnić. To sprawia, że ofiara czuje się samotna, uwięziona, nawet obłąkana, przerażona, zrozpaczona, bezradna, bezwartościowa, nieudolna, pozbawiona kontroli, zawstydzona, winna, niegodna miłości i pusta. Więc jasne jest, że sprawcy ukrytej przemocy stosują ją, żeby móc kontrolować swojego współmałżonka. A jak można kontrolować swojego współmałżonka? Poprzez sprawianie, że ten współmałżonek będzie miał mętlik w głowie, zamieszanie spowodowane tym dysonansem poznawczym. A będzie osobą rozchwianą emocjonalnie, bo taką osobę jest łatwo kontrolować, ale też osoba rozchwiana emocjonalnie, mająca taki mętlik w głowie, nie jest traktowana przez innych poważnie. Wszyscy widzą, jaka ona jest rozchwiana, jakie ma zamieszanie w głowie, więc kto ją na poważnie wysłucha. Nawet jeśli powie komuś, jaką krzywdę wyrządził jej mąż, nie zostanie to potraktowane we właściwy sposób, ponieważ inni widzą jej rozchwianie i niestabilność, ten mętlik w głowie i automatycznie, nieświadomie obierają stronę męża i bronią go. Dlatego człowieka, który stosuje taką ukrytą przemoc, no możemy porównać do szatana, który przychodzi jako anioł światłości. Wydawać może się nam on wspaniałym człowiekiem, szczególnie w Kościele, ale rzeczywistość będzie inna. Dlatego tak trudno jest rozpoznać ten rodzaj przemocy. Ale możemy być pewni, że prawdziwym celem, zamiarem sprawcy ukrytej przemocy jest manipulowanie, kontrolowanie, okradanie, zniewalanie. Jedna bardzo ważna uwaga, jeśli chodzi o ten werset. Ten werset nie mówi nam, że to szatan jest odpowiedzialny za stosowanie przez kogoś przemocy, żeby była jasność. Sprawca nie może powiedzieć, że to szatan go w jakiś sposób zmusił. To jest wyłącznie odpowiedzialność sprawcy. On tego chciał i to zrobił. Ofiara nie ma odpowiedzialności po stronie ofiary. Odpowiedzialność jest jedynie po stronie tego, który tą przemoc domową stosuje. Więc widzimy, że mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że takie postępowanie jest całkowitym przeciwieństwem postępowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego śmierć na krzyżu w nasze miejsce, za nasze grzechy, żeby nas pojednać z Ojcem, pokazuje nam, jak Pan Jezus nas bardzo ukochał. Jezus żył według zasady Ty przede mną. Kochał swojego Ojca w niebie i Jego wolę uczynił najwyższym priorytetem w swoim życiu. Ojcze, Ty jesteś przede mną, ja robię wszystko, żeby uwielbić Ciebie. Ukochał nas i dlatego najwyższym priorytetem uczynił to, aby nam służyć i oddać swoje życie na okup za nas, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i śmierci. Więc On pragnie naszego dobrobytu, wolności, zbawienia. Dlatego przynosi ratunek. Dlatego naszą zasadą, jako naśladowców Pana Jezusa Chrystusa, no powinna być, musi być zasada Ty przede mną. I ta zasada dotyczy wszystkich naszych relacji. W domu, w kościele, czy w zborze, w pracy, wszędzie tam, gdzie Bóg nas stawia. Ty przede mną. I zakończę cytatem. Z listu do Efezjan, 5 rozdziału. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. A owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. To jest Boża wola dla nas. Amen. Pomódlmy się.